Chcę mówić Ci dzisiaj o przyjściu Królestwa Bożego na ziemię. Co to jest? Zacznę od czegoś takiego. Taka historia prawdziwa. 22 października 1844 roku, czyli troszkę ponad ile lat? Sto kilkadziesiąt. Dziesiątki tysięcy ludzi w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych zebrało się razem w oczekiwaniu na drugie przyjście Jezusa na ziemię. Uwierzyli oni słowu głoszonemu przez baptystę Williama Millera, który dokładnie przepowiedział i wyliczył, że w tym dniu nastąpi przyjście Jezusa. Wielu jego wyznawców sprzedało swoje posiadłości i oczekiwało na pochwycenie. To było w październiku 1844 roku. W tym samym roku, w 1844, wiosną, czyli mniej więcej pół roku, zanim to się wydarzyło, na niebie, w biały dzień, w południe, była widziana wielka kometa. I dla wielu ludzi odczytane to było jako znak, że Miller, William Miller, który już od dawna tę wieść zwiastował, że Jezus przyjdzie 22 października 1844 roku, 1844, miał rację. I w związku z tym liczba jego wyznawców wtedy znacznie wzrosła. W tym wielkim dniu, czyli 22 października, ci ludzie, tysiące ludzi, poubierali się na biało. Białe szaty. I wspięli się na lokalne góry, żeby było bliżej. A niektórzy, starzy ludzie na przykład, którzy nie mieli siły, żeby wejść na górę, są przykłady, na przykład pewien starszy mężczyzna, który nie miał siły wejść na górę, spędził całą noc tego dnia na najwyższej jabłoni w swoim sadzie. Wszedł na jabłoń w białych szatach i tam przeczekał całą noc na pochwycenie. William Miller opublikował wcześniej swoją książkę w roku 1831. Tutaj mówimy o 1844. On opublikował książkę w 1831, czyli ile lat wcześniej? 13 lat wcześniej. I w tej książce on zrobił szczegółowe wyliczenie na podstawie ksiąg proroczych Starego Testamentu i objawienia Jana, że właśnie Jezus przyjdzie 22 października 1844 roku. Potem William Miller jeździł po całym kraju i wszędzie głosił, jako kaznodzieja baptystyczny, że to właśnie nastąpi. I szacuje się, że liczba osób, która uwierzyła w to posłannictwo, była pomiędzy 50 a 100 tysięcy. Między 50 a 100 tysięcy ludzi uwierzyło w to i poszło za Williamem Millerem. I gdy ten dzień się zbliżał, wielu ludzi sprzedali swoją ziemię, sprzedali swoje majątki. Jeden przykład w mieście Harvard, pewien człowiek sprzedał swoje krowy. Bo kto będzie się nimi zajmował, jak on zostanie wzięty do nieba? Ludzie na przykład niszczyli swoje meble w domach. Niszczyli swoje krzesła, stoły na znak wiary, że będą pochwyceni i że to już wszystko do niczego niepotrzebne będzie. Niektóre kobiety rozdawały całą swoją biżuterię. Komu rozdawały? Oczywiście tym ludziom, którzy nie uwierzyli w posłannictwo Williama Millera. Rozdawali za darmo biżuterię. Niektórzy rozdawali całe swoje majątności innym ludziom w tym czasie. A Jezus nie przyszedł. A Jezus nie przyszedł i ci ludzie przeżyli olbrzymie rozczarowanie. Potem zinterpretowano tę porażkę w inny sposób, mianowicie, że Jezus rzeczywiście nie przyszedł na ziemię, ale przyszedł do tak zwanego miejsca najświętszego. W tymże roku i w tym dniu. I w ten sposób powstał cały ruch religijny adwentystyczny, ponieważ wśród wyznawców Williama Millera była taka młoda dziewczyna, która nazywała się Ellen White. I ona później staje się osobą, która prowadzi cały ruch religijny, który dzisiaj nazywa się jak? Adwentyści Dnia Siódmego. To taki jeden przykład. Kochani, w historii takich przypadków ludzi oczekujących na powtórne przyjście Jezusa jest bardzo dużo. To jest tylko jeden z nich. Takich było bardzo dużo w historii. I takich sytuacji na oczekiwanie Jezusa było strasznie wiele. Teraz posłuchajmy, co mówi brat pański Juda w swoim liście, rozdział 1, od 17 do 19 wersetu będę czytać. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi nie mający ducha. Teraz zobaczcie, te słowa były pisane prawie 2000 lat temu przez brata pańskiego. On użył określenia w czasie ostatecznym. A więc kwestia czasu ostatecznego lub czasów ostatecznych jest pojęciem znanym ludziom od 2000 lat. Ludzie, którzy wywołują rozłamy tutaj wśród was, mówi Juda, bo jesteśmy w czasach ostatecznych. W 1 Piotra 1,20 Piotr mówi tak: wprawdzie był on, czyli Chrystus, na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Piotr tak samo mówi, że Jezus przyszedł w czasach ostatnich ze względu na nas. Czy Jezus został objawiony w czasach ostatnich? A więc wniosek: czasy ostatnie lub czasy ostateczne mają miejsce od pierwszego wieku naszej ery przez te 2000 lat, czyli aż do dzisiaj. A więc minęło około 2000 lat oczekiwania na drugie przyjście Jezusa, a Jezus nie przyszedł. Tak? A więc, kochani, w jakich czasach my żyjemy? Skoro pierwsi chrześcijanie żyli w czasach ostatecznych, to czy my też żyjemy w czasach ostatnich? Co to są czasy ostateczne albo czasy ostatnie? Dzisiaj na to pytanie między innymi będziemy szukali odpowiedzi. Ale zacznę od tego, czy na pewno pierwsi chrześcijanie, o których czytamy w Biblii, czy oni na pewno czekali na powtórne przyjście Jezusa? Kilka fragmentów, które to potwierdzają. Posłuchajcie, zacznę od 1 listu Koryntian, 7 rozdział, wersety 29 i werset 27. I Paweł mówi tak: a to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. I w 27 wcześniej mówi: nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. Dlaczego? Bo czas jest krótki. A praktyczne pytanie: czy oni czekali na to, że Jezus przyjdzie za ich życia? Odpowiedź jest jaka? Tak. Hebrajczyków 10, rozdział 37. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. Kolejny dowód. Jakub, brat pański, mówi tak w 5 rozdziale, werset 8. Bądźcie i wy cierpliwi i umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, w wersecie 45, czytamy o pierwszych ludziach wierzących, którzy uwierzyli w Mesjasza w Jerozolimie i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Widzicie pewne paralele? Jest absolutnie niezaprzeczalnym faktem, że ludzie w czasach pierwszego Kościoła czekali na to, że Jezus przyjdzie za ich życia. Przypomnijmy jeszcze raz. Czas, który pozostał, jest krótki. Jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Przyjście Pana jest bliskie. Ostatnia to już godzina. Sprzedawali posiadłości, imienie, rozdzielali je wszystkim. A więc jakie stąd wnioski możemy wyciągnąć? Podsumujmy to jeszcze raz. Czyli wierzący w pierwszym kościele oczekiwali na przyjście Jezusa i to jest fakt. Czy nastąpiło drugie przyjście Jezusa w ich czasach? Nie nastąpiło i to jest kolejny fakt. W takim razie, czyżby apostołowie i autorzy Nowego Testamentu się pomylili? Czyżby nie wiedzieli? Czyżby Bóg im tego nie objawił? Czy może chodziło o to, by stworzyć postawę gotowości? Że trzeba być gotowym w każdy czas, bo i tak nigdy nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi. Często ludzie dzisiaj to interpretują te kwestie, że ponieważ i tak nigdy nie wiemy, to w takim razie chodziło o to, żeby Kościół, wierzący ludzie byli zawsze gotowi, niezależnie od tego, kiedy, gdzie jesteśmy, w jakim wieku, że Jezus w każdej chwili może po raz drugi przyjść. I pytanie następne. Czy prawdopodobieństwo powtórnego przyjścia Jezusa jest takie samo od czasu pierwszych apostołów aż do dzisiaj? Czy od czasu pierwszych apostołów do roku 2018 roku? Czy było równie prawdopodobne przez wszystkie te wieki, że Jezus mógł w każdej chwili przyjść? I na to pytanie też dzisiaj będziemy odpowiadać. Fakt, że Jezus nie przyszedł po raz drugi w czasach apostołów, doprowadził do tego, że niektórzy drwili sobie z całej koncepcji powrotu Jezusa. Zresztą podobnie jest dzisiaj. Zgadza się? I ten słynny fragment z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział, trzeci i czwarty werset. Przytoczę jeszcze raz, znacie go na pamięć pewnie. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. A więc taki głos będzie i dzisiaj. Ludzie podobnie dzisiaj myślą. Takich szyderców jest też mnóstwo dzisiaj. Chrześcijanie czasami mówią, no, że mamy pewne znaki wskazujące na przyjście Jezusa, że na przykład są wojny, jest głód, trzęsienia ziemi i tak dalej, a szydercy mówią, wojny to były zawsze. Głód to zawsze był. I będzie. Trzęsienia ziemi też zawsze były i zawsze będą. A więc to nie jest żaden argument dla nich. Wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Czy tak jest? Czy to znamy z naszych doświadczeń? Tak? Jak mówimy ludziom o przyjściu Jezusa? Dokładnie tak jest. A teraz zadamy takie bardzo trudne pytanie i na te pytania, które zadałem wcześniej, będziemy powoli znajdować wszystkie odpowiedzi. Tak po kolei, bo jest to strasznie złożony obraz. I próbowałem to tak jakoś logicznie ułożyć. Nie udało się pewnie tak, jak chciałbym, ale postaramy się. Dlaczego w ogóle powtórne przyjście Jezusa jest potrzebne? Po co? I co to jest Królestwo Boże? Aby zrozumieć ten temat, my często patrzymy z punktu widzenia oczekiwań, znaczy nie patrzymy z punktu widzenia oczekiwań mesjanistycznych na przełomie wieków, czyli czasy pierwszego wieku przed Chrystusem i pierwszego wieku naszej ery, tylko my patrzymy z tego punktu widzenia naszego. Jak Jezus przyszedł i na początku Ewangelii, na przykład w Łukaszu, 4 rozdział 43 werset, mówi tak. On zaś rzekł do nich. Muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I jest jeszcze kilka takich fragmentów, gdzie Jezus mówi, że głosi Ewangelię o Królestwie Bożym, że Królestwo Boże jest tuż, tuż. Znamy to. Często my myślimy, że Królestwo Boże to jest zjawisko, które przyniósł Jezus na ziemię i wcześniej było nikomu nieznane. Tak często myślimy. Ale zastanówmy się nad tym w takim razie, co to jest Ewangelia o Królestwie Bożym. Słowo Ewangelia po grecku Evangelion, Evangelizo, czasownik, wywodzi się z hebrajskiego słówka bazar. Basar. I teraz Żydzi sami, uczeni żydowscy, przetłumaczyli kiedyś, czyli przed jeszcze Chrystusem, tekst Starego Testamentu, to co my nazywamy Starym Testamentem, czyli Biblii, na język grecki. I oni słówko basar, swoje słówko, przetłumaczyli na greckie słówko evangelizo. I autorzy Nowego Testamentu użyli tego słówka evangelizo, tworząc teksty Nowego Testamentu, czyli za przykładem żydowski. I teraz to słowo, czyli Ewangelizo, weszło z Septuaginty tak zwane, czyli z tego przekładu, który zrobili Żydzi na język grecki, weszło do Nowego Testamentu. Kochani, to słowo Bashar jest zawsze używane w kontekście zwycięstwa w bitwie. Czyli jest to dobra nowina o zwycięstwie. I tam dwa przykłady ze Starego Testamentu, gdzie to jest użyte. W pierwszej księdze Samuelowej, 31 rozdział, werset 9, czytamy tak. Odcięli jego głowę i zdarli zeń zbroję i obnosili jego koło po ziemi filistyńskiej, aby obwieścić swoim bożkom i ludowi swoje zwycięstwo. Znamy tę historię. Obcięcie głowy, wiemy kogo. Zwycięstwo, czyli obwieszczenie zwycięstwa. W 2 Samuelowej 18:19 Achimaasz zaś, syn Sadoka, rzekł: pozwólcie, że pobiegnę i zaniosę królowi pomyślną wieść, że Pan wymierzył mu sprawiedliwość wobec jego nieprzyjaciół. Pomyślna wieść i kontekst nieprzyjaciół i kontekst zwycięstwa. Zawsze to było używane w ten sposób. Czyli dobra nowina o Królestwie Bożym jest to dobra nowina o zwycięstwie Królestwa Bożego, o zwycięstwie królowania Boga. I właśnie to nasze myślenie, że często myślimy, że Królestwo Boże przyszło wraz z Jezusem, jest nieprawdziwe, kochani. Bo Królestwo Boże było pojęciem doskonale znanym wśród Żydów. W starożytnym żydostwie Królestwo Boże było pojęciem absolutnie znanym. I rabini pierwszy raz mówią o manifestacji Królestwa Bożego po tym, jak Bóg przeprowadza naród izraelski przez Morze Czerwone. Kiedy On ich wybawił od mocy Faraona, kiedy wyprowadził ich z Egiptu, wtedy objawił swoją moc wobec nich i w ten sposób Izrael później uznał jego panowanie nad sobą. Bóg dokonał aktu zbawienia, wybawienia, natomiast Izrael poddał się Bogu i powiedział: teraz Ty w takim razie, skoro nas wybawiłeś, będziesz nad nami rządził. I ponieważ poddali się Bogu, to Bóg dał im na znak tego poddaństwa Torę. I zawarł z nimi przymierze. Czyli Bóg stał się królem Izraela. Uratował ich przed wrogiem. Żydowscy mędrcy zdawali sobie sprawę, że Bóg jest suwerennym panem i władcą całego świata. Wiedzieli o tym, że Bóg jest panem i władcą absolutnie wszystkiego. Jest królem wszystkiego. Ale poprzez ten akt wybawienia przed wojskami Faraona, to, że Żydzi sami mu się później poddali, powiedzieli, że będziemy za tobą, pójdziemy za tobą, będziemy tobie służyć, będziemy tobie posłuszni. W ten sposób oni niejako intronizowali, my używamy takiego słowa dzisiaj, oni też używali takiego słowa wtedy, intronizowali, czyli wprowadzili na tron Boga jako króla Izraela. Czyli Bóg staje się królem dla Izraela i w momencie, kiedy to się staje, jeszcze na pustyni, zaczyna się Królestwo Boże. Tak Żydzi to rozumieją. Królestwo Boże zaczęło się wtedy, jak przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Halleluja. Czyli Królestwo Boże jest to panowanie Boga jako króla. Czyli Bóg staje się ich królem i panuje nad Izraelem. We wszystkich aspektach, wszystkich sferach ich życia. To jest Królestwo Boże. Ale królowanie Boga zależało zawsze od postawy Izraela, od tej drugiej strony. Zawsze zależało od tego, czy ta druga strona będzie działała razem, czy będzie działała przeciwko. I jest taki fragment z pierwszej księgi Samuelowej w 8 rozdziale, kiedy Bóg rozmawia z Samuelem, a wcześniej Żydzi przychodzą do Samuela, który był sędzią, który rozstrzygał sprawy w Izraelu, który miał niedobrych synów, pamiętacie? I wtedy nastąpiła taka smutna rzecz, smutne strasznie wydarzenie dla Boga. Bardzo smutne. Chcę o tym przeczytać. Pierwsza księga Samuelowa, 8 rozdział, od 4 do 7. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. I teraz posłuchajcie. Radzili, bym nie był królem nad nimi. I chociaż oni wcześniej postępowali bardzo różnie, jak to Żydzi. Znamy przecież tę historię. Ale zawsze było to, że Bóg im przebaczał, zawsze wracał do nich, dawał im kolejną szansę. Ale tu jest taki moment krytyczny, gdzie policzek w twarz. Nie chcecie, żebym ja królował nad wami? Chcecie mieć swojego ziemskiego króla? Dobrze, w takim razie miejcie. I jak Izrael w późniejszym czasie, szczególnie po Salomonie, czyli po trzecim królu, miał swoją dynastię królestwą, miał swoich królów własnych, ludzi, którzy rządzili, to oni coraz częściej szukali pomocy u króla ziemskiego, nie u Boga. Bo mieli swojego króla ziemskiego. I relacje z Izraela z Bogiem pogarszały się wtedy. Grzech był coraz większy. I to było z winy nie Boga, ale z winy Izraela. Aż doszło do tego, że Bóg zesłał na nich armię Asyryjczyków i Babilończyków, którzy ich pokonali i uprowadzili do niewoli. A ziemia, w której mieszkali, została opuszczona. I tyle było z Królestwa Bożego na ziemi. I wtedy, będąc w niewoli babilońskiej, Żydzi zastanawiali się, czy do Babilonii i Asyrii, czy Bóg się od nich odwróci już raz na zawsze. Że już nigdy nie będzie szansy, żeby Bóg rządził nad nimi, żeby był ich królem, a oni, żeby byli jego poddanymi. Zastanawiali się, czy kiedykolwiek to jeszcze nastąpi, czy jest szansa na to. Czy już nigdy nie wróci. I wiemy, że w tych czasach Bóg posyłał swoich proroków. Wielu proroków. Halleluja. I ci prorocy przekazywali im słowo nadziei, że Królestwo Boże wróci, że Bóg znowu będzie rządził w Izraelu. Mówili, że Bóg pokona swoich wrogów i wyzwoli Izraela. I tak na przykład z Księgi Izajasza, słynny fragment 52, rozdział 7, werset, który jest cytowany w Nowym Testamencie. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść. Radosna wieść, która ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Twój Bóg jest królem. Słyszycie te słowa nadziei? Twój Bóg znowu jest królem. Taka jest przyszłość. Czyli znowu będzie Królestwo Boże. Z Izajasza 40, rozdział, werset 9. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem, podnieś się, nie bój się, mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. To są słowa nadziei, że Jeruzalem, że miasta judzkie znowu będą wolne. Słowa nadziei. W Izajasza 52, rozdział, werset 10, z kolei tak czytamy. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. I ten werset oznacza zwycięstwo Boga nad narodami. Nad narodami. Zbawienie Izraela oznacza pokonanie wrogów Izraela. Obnażone ramię oznacza co? Oznacza wojnę. Ten symbol oznacza wojnę, że będzie wojna. Że Bóg będzie walczył za nas, tak jak było kiedyś. Na oczach wszystkich narodów. Oznacza, że Bóg pokona wszystkich przeciwników Izraela. Bo przecież wielokrotnie wcześniej Bóg walczył za Izraela, a teraz będzie inaczej. Bo jest powiedziane, że na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga. A więc to nie będzie taka wojna, jaka była kiedyś, gdzie Bóg wyzwolił na przykład, dał im zwycięstwo nad plemieniem Filistynów. I koniec. Albo jeszcze inny. Ale to będzie wojna ogólnoświatowa. I tak Żydzi to sobie wyobrażali, że będzie wielka wojna ogólnoświatowa, że Bóg stanie po ich stronie i pokona wszystkie narody, co do jednego, i Izrael w tym momencie będzie wywyższony i Pan znowu będzie królował w Izraelu. Halleluja. Bóg pokona wrogów, wszyscy będą oglądać zbawienie Boga, a więc zwycięstwo nad złymi narodami z jednej strony, a z drugiej strony zbawienie dla ludu Bożego, bo te dwie rzeczy są razem. Czyli żeby był lud Boży zbawiony, czyli żeby Izrael był zbawiony, to najpierw trzeba pokonać będzie wszystkie złe narody. Wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie, czyli jest to coś uniwersalnego, obejmującego cały świat. Czy Królestwo Boże, przepowiedziane przez proroków, miało być czymś wielkim, czymś ostatecznym, co obejmuje cały świat? I czegoś takiego Żydzi oczekiwali, że coś takiego będzie. I jak wrócili z niewoli babilońskiej, to w swojej ziemi Żydzi nie cieszyli się wolnością dość długo. Cieszyli się krótko wolnością, bo byli pod jarzmem różnych narodów przez cały czas. A w czasach Jezusa byli pod panowaniem pogańskich narodów. Czyli Bóg Izraela nie rządził. Rządził Cezar. W Izraelu Bóg Izraela nie rządził. Nie było Królestwa Bożego na ziemi. Był Cezar, który rządził Izraelem. Więc oni wiedzieli, że to nie jest to. Natomiast czekali, że coś się fantastycznego stanie. Oczekiwali, że nastąpi wielka wojna, w której Bóg będzie walczyć po stronie Izraela i Bóg będzie reprezentowany przez Mesjasza namaszczonego z rodu Dawida. I Mesjasz poprowadzi wojska ziemskie, czyli wojska izraelskie przeciwko wrogom, a za nim też pójdą wojska niebieskie. Taka była wizja. Zwycięstwo będzie nad wszystkimi pogańskimi narodami, ale nie tylko nad narodami. Zwycięstwo będzie nad wszystkimi bogami tych narodów. Czyli Pan pokona bogów wszystkich narodów. Pamiętamy, jak wyprowadzał z Egiptu Bóg Izraela. To jest powiedziane, że Bóg dokonał sądu nad bogami Egiptu poprzez plagi egipskie. Ponieważ ci bogowie egipscy byli jako specjalistami od takich plag. Oni mogli je wywoływać. A tu się okazało, że faraon, który działał razem z kapłanami egipskimi, nie miał mocy, żeby powstrzymać takie plagi, które sprowadził na nich Bóg Izraela, czyli Bóg Izraela był mocniejszy niż bogowie Egiptu. I znowu wierzyli Żydzi, że znowu Bóg pokona wszystkich bogów pogan. Oni wiedzieli, że kim są bogowie pogan. Wiedzieli, że są demony. Wiedzieli, że jak przyjdzie Mesjasz, to pokona bogów pogan. Teraz następny taki maleńki podpunkcik. Jak rabini interpretowali historię? Oni zazwyczaj dzielili historię na dwa okresy. Jeden okres nazywali ten wiek. Po polsku to będzie ten wiek, czyli wiek grzechu, zła, cierpienia, życie w upadłym, grzesznym świecie, po hebrajsku olam hazeh. I przyszły wiek, albo przyszłe wieki, po hebrajsku olam haba. I tak żydowscy uczeni dzielili historię świata, że jest ten wiek, czyli ten wiek zły, ten wiek upadku, ten wiek naszej niewoli, naszego nieszczęścia, a potem będzie ten przyszły wiek, czyli ten wiek wolności, wiek radości, sprawiedliwości i pomiędzy jednym a drugim wiekiem nastąpi coś bardzo ważnego, zaraz o tym będziemy mówić. Ale najpierw Galacjan, rozdział 1, werset 4, zobaczmy, że Paweł Apostoł myśli w taki sam sposób. Mówi tak, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z czego? Z teraźniejszego wieku złego. Czy jest hebrajskie myślenie, że mamy zły wiek, wiek grzechu. I Jezus po to został wydany, żeby nas wyzwolić z tego wieku. Według woli Boga i Ojca naszego. Czyli Paweł używa takiej terminologii w swoich listach. Mówi o wieku złym i mówi też o wieku przyszłym, o przyszłych wiekach. A pomiędzy wiekiem złym a wiekiem przyszłym sprawiedliwości, kochani, jest przyjście Mesjasza. Przyjście Mesjasza. To jest właśnie ten klucz, że w momencie, kiedy przyjdzie Mesjasz, to dopełni się wiek ten wierzący, ten zły, a zacznie się ten wiek sprawiedliwości. Ten wiek przyszły. Czyli Mesjasz, który przyjdzie, wprowadzi Izraela do nowego wieku. Kto to jest Mesjasz? Oczywiście wiemy, że jak dzisiaj zapytacie rabina żydowskiego, czy wierzycie w Mesjasza, to on powie złośliwie, a którego? Albo czy wierzycie w Chrystusa, a którego Chrystusa? Powie rabin. No bo Chrystusów to mieliśmy mnóstwo. I tu w Biblii oczywiście jest cała galeria Chrystusów, czyli namaszczonych, bo wiemy, że u Hebrajczyków każdy namaszczony to jest prorok, to jest król przede wszystkim, prorok, czasami kapłan. I w Biblii, w Starym Testamencie namaszczonych jest mnóstwo. I każdy z nich był Chrystusem dla nich. Każdy z nich był Mesjaszem. Każdy jeden, bez wyjątku. Każdy sędzia, który był namaszczony przez Boga, pamiętacie, jak wysądził każdy król, to był Mesjasz. I tak Żydzi myśleli, i tak myślą do dzisiaj. Ale oprócz tego, że byli ci Mesjasze pomniejsi, oni czekali na podstawie proroctw Starego Testamentu na przyjście tego najważniejszego Mesjasza, wszystkich Mesjaszy niejako, byśmy powiedzieli dzisiaj w naszym języku. Najważniejszego. Bo miał przyjść ten jeden Mesjasz, który miał wyzwolić Izraela nie na chwilę, ale miał wyzwolić Izraela raz na zawsze. To była ta różnica. Ten Mesjasz, który miał przyjść, miał wyzwolić ich raz na zawsze, że już więcej nie trzeba będzie ich wyzwalać. Bo tamci wyzwolili ich na kilka lat, na kilkadziesiąt lat. Potem znowu była niewola, znowu musiał być następny Mesjasz, a teraz ten przyjdzie i wyzwoli Izraela raz na zawsze. I ten Mesjasz miał przywrócić Królestwo Izraelowi, zaprowadzić ogólnoświatowy pokój, miała nastąpić era pokoju. Czyli najpierw miał nastąpić Dzień Pana. Ten zwrot Dzień Pana oznacza czas wojny i sądu. Czyli będzie wojna, czyli Dzień Pana. A potem Złoty Wiek Dni Ostatnich, czyli czas Mesjasza. A więc ten wiek, to jest wiek grzechu, zła i cierpienia. Potem jest przyjście Mesjasza. A jak Mesjasz przychodzi, zaczyna się nowy wiek, czyli wiek sprawiedliwości. Bardzo ważna rzecz następna, że w tamtych czasach o Mesjaszu mówiono i nazywano Mesjasza takim zwrotem, który był bardzo dobrze znany w Izraelu. Mówiono o Mesjaszu, że jest synem człowieczym. Tytuł Syn Człowieczy był wszystkim znany z Księgi Daniela, ale jeszcze bardziej był znany z apokaliptycznej Księgi Enocha. Księga Enocha cieszyła się wśród Żydów olbrzymim poważaniem. Wszyscy ją znali, cytowali, bo ona bardzo dużo ciekawych rzeczy mówiła na temat tego, co będzie. I dam wam jeden przykład fragmentu z Księgi Enocha, który mówi o tym, co Mesjasz miał zrobić. Czyli co było w głowie Żydów. Co oni myśleli. I ten Syn Człowieczy, którego ujrzałeś, poruszy królów i władców z ich legowisk i potężnych z ich tronów i rozwiąże uzdy mocnych. Uzdy, wiemy, co to są, tak? U konia, takie coś metalowego, co się wyjmuje, tak? Rozwiąże uzdy mocnych i rozbije w kawałki zęby grzeszników. Czyli wyjmie uzdy, a potem powybija zęby. I wypędzi królów z ich tronów i z ich imperiów, jeżeli nie będą go wywyższać i wysławiać, ani nie przyznają z wdzięcznością, że królestwa zostały im powierzone przez niego. To jest tylko taki jeden fragmencik. Świadomość Żydów była właśnie taka, że przyjdzie Mesjasz i on zrobi swoje, czyli nas wywyższy, wyzwoli nas od wszystkich pogańskich narodów. Czyli Królestwo Boże, czyli królowanie Boga nad Izraelem powróci wraz z Mesjaszem. Czyli podsumujmy jeszcze raz. Królestwo Boże to jest zjawisko znane Żydom bardzo dobrze. Królestwo Boże zaczęło się od czasu, kiedy Bóg wyzwolił ich z Egiptu i trwało przez setki lat z mniejszym, lepszym lub gorszym skutkiem. Potem był spadek, załamanie, grzech i Bóg wypędził ich z ziemi, w której mieszkali. I potem oni zastanawiali się, czy Królestwo Boże do nas znowu wróci, czy Bóg będzie rządził nad nami. I czekali, że wraz z przyjściem Mesjasza to Królestwo Boże znowu do nas wróci. Czy Jezus mówił, że jest Mesjaszem? Ludzie, którzy nie rozumieją Biblii, czytają Nowy Testament od dechy do dechy i mówią, Jezus nie mówił nigdy, że jest Mesjaszem. Znaczy to. Jezus używa bez przerwy tytułu Syn Człowieczy. Nie przypadkiem. Przecież czy byłoby mądre mówić, że jestem Mesjaszem, Zbawicielem Żydów, w momencie, kiedy naród żydowski jest pod panowaniem Rzymian? Czy byłoby mądre mówić, że ja jestem tym wyzwolicielem dla Żydów? No pomyślcie. Nikt rozsądny by takich rzeczy nie robił. Rzym by, powiedzmy, zareagował natychmiast. Jezus nawet nie dokończyłby swojej służby. A więc mówiło się Syn Człowieczy. Żydzi wiedzieli, o co chodzi. Wiedzieli, o co chodzi doskonale, kto to jest. A Rzymianie nie domyślali się. I o to chodziło. Mesjasz miał pokonać bogów narodów. Żydzi, jeszcze raz powtórzę, wiedzieli, że bogami narodów to są demony. Wiedzieli, że demony stoją za bogami narodów. I był taki zwyczaj, że nie mówili tego otwarcie. Byli uczeni, szczególnie jeżeli żyli na wygnaniu w diasporze, że nie wolno im było tego otwarcie mówić nikomu. Że to są demony. Zachowywali tutaj pewną ostrożność w wypowiadaniu poglądów na te tematy. Pamiętacie, jak Pawła chcieli oskarżyć o Artemidę Efeską? To później ktoś powiedział, że ci mężowie, czyli mówiąc o Pawle, nic złego nie powiedzieli o tej bogini. Pamiętacie? Też typowe zachowanie Żyda, który wiedział, że o tych demonach się otwarcie nie mówi. Ale w momencie, kiedy Jezus przychodzi na ziemię i co robi z demonami? Wygania demony, ma nad nimi absolutną władzę. Jest to symbol czego? Jest to symbol Królestwa Bożego. Bo Mesjasz miał pokonać nie tylko narody, ale miał pokonać bogów tych narodów. A bogami tych narodów kto są?
Demony.
A więc to był znowu wyraźny sygnał dla Żydów, że jeżeli on wypędza demony, to znaczy, że o! Królestwo Boże przychodzi. Pamiętacie słowa Pana Jezusa? Mateusz 12:28. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Rozumieli się? Tak? Rozumieli się doskonale. Jak inaczej mogła być interpretowana władza nad bogami narodów? Mesjasz panuje. Pokonuje tych bogów. Tutaj wyraźnie pokonuje ich wszystkich po kolei. Pokonuje wszystkich bogów totalnie. Zobaczcie, jak ludzie rozpoznawali, że Jezus jest, kim jest. Jana, Ewangelia, rozdział 1, werset 49, Natanael. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Takich wypowiedzi ludzi w stronę Jezusa jest więcej. Jeden przykład. Jezus jest przez wielu nazywany Synem Dawida. Też. Synem Bożym i Synem Dawida. Wielu ludzi o nim mówią Synu Dawida. Zgadza się? Syn Dawida to był właśnie oczekiwany Mesjasz, bo ten Mesjasz miał być z rodu Dawida. A więc Jezus jest Mesjaszem, który przyniesie Królestwo Boże na ziemię w całej pełni. Mesjasz, który przyniesie Królestwo Boże, przyniesie wyzwolenie dla Izraela. Mesjasz ma sprowadzić z powrotem do ziemi rozproszone plemiona. Cofnijmy się szybciutko kilkaset lat do tyłu. Izrael się podzielił, czyli za życia syna Salomona doszło do podziału na północ i południe. Na północy powstało ile plemion? 10. Na południe pozostało ile plemion?
2.
Na południu mamy Judę i Benjaminę, a na północy pozostały 10. I wojska asyryjskie podbiły, które plemiona najpierw uderzyły w Izraela na północy, czy w Judę na południu? Najpierw te 10. I oni zostali uprowadzeni do Asyrii, a później została pokonana Juda, czyli plemiona Judy i Benjamina, zostały uprowadzone do Babilonu. W każdym razie był podział na te dwa królestwa przez setki lat. I teraz oczekiwano, że jak Mesjasz przyjdzie, to on tych Żydów pochodzących z tych 10 plemion, które nie wróciły jeszcze do ziemi, że on wszystkich sprowadzi i stworzy znowu jeden wspólny naród. Tak nawiasem, jakbyście dzisiaj rabina zapytali, co Mesjasz zrobi dzisiaj, na co czekają, zupełnie to samo. Czyli oczekują, że Mesjasz dzisiaj połączy Żydów wszystkich, ze wszystkich plemion, w jeden wspólny naród. Czyli zadaniem Mesjasza było stworzenie Izraela jako jednego spójnego narodu. Już nie będzie podziału na północ, na południe, na Izraela i na Judę, albo na Efraima i na Judę, jak to nazywano, ale będzie jeden naród pod władzą króla. Posłuchajcie fragment z 10 rozdziału Jana, werset 16. Jezus mówi tak: Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. My na to patrzymy innym okiem dzisiaj. Ale jak Żyd coś takiego słyszał, to było dla niego jasne. Mesjasz zrobi nam jedną owczarnię, jeden pasterz. Będzie jednym pasterzem, będzie jedna owczarnia, będziemy wszyscy razem, będzie jeden naród i Bóg nad nami. Okej? Okay? My dzisiaj widzimy siebie tutaj w tych wersetach. Że będą poganie i... Ale Żydzi nie szli tak daleko z interpretacją słowa Jezusa. Nie, absolutnie. Im to było zupełnie obce. Chodziło o to, żeby stworzyć Izrael. Królestwo Boże to Izrael. Nic poza tym. Nic poza tym. Pogańskie narody trzeba wybić, wytłuc, pozabijać, zniszczyć. Wojna przeciwko nim, czołgi wysłać. To jest ich myślenie. Czy Jezus wyzwolił Izraela z niewoli rzymskiej? Pytanie retoryczne. Odpowiedź jest nie. Czy sprowadził 10 plemion Izraela do ich ziemi i stworzył jeden naród?
Nie.
Odpowiedź? Nie. Czy zaprowadził Królestwo Boże w Izraelu? Królestwo Boże w Izraelu. Że król, Bóg nimi rządził. I politycznie pod każdym względem. Tak czy nie?
Nie.
Odpowiedź nie. Czy Jezus pokonał wszystkie pogańskie narody? Odpowiedź nie. Czy zaprowadził ogólnoświatowy pokój, gdzie Żydzi będą głową wszystkiego? Będą krajem najważniejszym, a wszystkie inne pogańskie narody będą im służyć. Czy zaprowadził to? Wtedy? Nie. Dlatego zapowiedział, że przyjdzie po raz drugi. Zapowiedział, że przyjdzie po raz drugi i tego dokona. Dlatego powtórne przyjście Jezusa jest absolutnie potrzebne. Kiedy miało nastąpić powtórne przyjście Jezusa? Kiedy miało nastąpić? I na to pytanie będziemy bardzo dokładnie sobie odpowiadać. Bo z lektury Nowego Testamentu wynika wyraźnie, że miało nastąpić za życia apostołów. Którzy uwierzyli, że Jezus zaraz przyjdzie jako Mesjasz i dokończy to dzieło, którego nie dokończył. Zaraz przyjdzie. Czy drugie przyjście Jezusa mogło rzeczywiście nastąpić w tamtych czasach? Czy było realnością? I myślę, że na to pytanie musimy odpowiedzieć zdecydowanie tak. I ja na chwilkę będę udowadniał, że było tą realnością wtedy. I powiem nawet, że apostołowie nie byli w błędzie, nakazując wierzącym oczekiwanie na rychły powrót Jezusa, że w każdej chwili teraz to się może stać, za naszego życia. Nie byli w błędzie to mówiąc. Jezus dawał im do zrozumienia bardzo wyraźnie, że wkrótce do nich przyjdzie ponownie. Jeden przykład. Na przykład spotyka się z uczniami po zmartwychwstaniu. I jest ten moment, kiedy ma trudną rozmowę z Piotrem. Trzy razy. Miłujesz mnie, Piotrze? Znacie. No i opowiada Piotrowi, jaka będzie jego przyszłość. Że on pójdzie tam, gdzie nie chce. I że taką śmiercią uwielbi Boga. A jest tam obok Jan. I Piotr patrzy na Jana. Mówi, a co z tym będzie? Znacie to? I w Ewangelii Jana 21-22 czytamy, Jezus mówi tak, a gdybym zechciał,
tak,
aby ten pozostał, aż przyjdę? Aż przyjdę. A już odchodzi teraz, tak? Za chwileczkę odchodzi, już jest po zmartwychwstaniu, zaraz odchodzi. Aż przyjdę? Co ci do tego? Chociażby taki jeden cytat. I nie tylko. Mieli bardzo wyraźne przesłanki, że Jezus przyjdzie wtedy. A więc na pewno dobrze myśleli. Czy Jezus wiedział, teraz trudne pytanie zadać. Czy Jezus wiedział, że nie przyjdzie za życia apostołów? Moja odpowiedź jest, że tak. Będę próbował to dzisiaj wam udowodnić, że on wiedział w 100%, że nie przyjdzie za życia apostołów. Wiedział. I to za chwilę sobie udowodnimy. Ale jeżeli Jezus wiedział, że nie przyjdzie za życia apostołów, to dlaczego im o tym nie powiedział? Wręcz przeciwnie. Dawał im nadzieję, że to się może zdarzyć wtedy. I na to pytanie też sobie dzisiaj odpowiemy. Emaus. Droga do Emaus. Dwaj uczniowie. Podążający tą drogą. Po ukrzyżowaniu Jezusa. Pamiętacie?
Tak.
On zmartwychwstał. Idzie tą drogą, oni go nieraz poznają i on rozmawia z nimi i oni mówią mu, jak to się strasznie zawiedli. Łukasza 24, 20-21 ci uczniowie mówią do niego tak, nie rozpoznając, że to jest Jezus, wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Myśmy się spodziewali, że odkupi Izraela. Z tego nie wyszło. Greckie słowo lutro dosłownie znaczy wyzwolić. Że on wyzwoli Izraela. A nie wyzwolił. Chodziło o wolność z niewoli rzymskiej. Niestety nadzieja umarła wraz z Jezusem. Jezus umarł, nadzieja umarła. Nie będzie wyzwolenia. Ale po zmartwychwstaniu, jak Jezus się z nimi spotkał, z uczniami swoimi, nadzieja znowu ożyła. Nadzieja odkupienia znowu ożyła. Że będzie, że przyjdzie. I kiedy uczniowie spotykają się z Jezusem tuż przed niebowstąpieniem, zadają mu prawdopodobnie najważniejsze pytanie, które strasznie ich nurtuje. Bardzo ważne pytanie, no bo to jest ostatni moment, kiedy on odchodzi. W takich momentach zadaje się, jeżeli pyta się o cokolwiek, to mówi się o rzeczach ważnych. Najważniejsze. Dzieje apostolskie, rozdział 1, od 4 do 9. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę, obok wziął go sprzed ich oczu. I to jest kluczowy tekst. Czy teraz odbudujesz Królestwo Izraelowe? Czy wszystkie plemiona znowu będą razem? Czy będzie powrót z wygnania? Czy będziemy razem? Czy będzie wolność od Rzymian? Tego uczniowie oczekiwali, bo oni chodzili z nim jako uczniowie po to, żeby to zobaczyć. Oni nie myśleli o tym, że oni muszą głosić Ewangelię poganom. Nie, absolutnie. Wybijmy to sobie z głowy. Oni nie myśleli w ogóle o nas. Nie, tu chodziło o Izraela. Oni po to tam byli z Jezusem, z Mesjaszem, żeby widzieć na własne oczy, jak Mesjasz dokonuje wyzwolenia Izraela. Cudowna odpowiedź Jezusa. Absolutnie cudowna. Była doskonała pod każdym względem. Kochani, podziwiajmy tę mądrość Bożą zawartą w tej odpowiedzi. Zaraz będę malował obraz troszeczkę w innym kierunku. Zobaczymy to. Pamiętacie, jak jest dzień zesłania Ducha Świętego? Piotr mówi, że jest to wypełnienie jakiego proroctwa?
Joela.
I to proroctwo Joela mówiło o Duchu Świętym, tak? O zesłaniu Ducha Świętego i mówiło też o dniu jakim? Zanim nadejdzie dzień pański. Dla Żyda dzień pański to jest dzień sądu Bożego, czyli wojny. Czyli będzie źle najpierw, żeby potem było dobrze. Będzie sąd. I teraz tak, Jezus mówi im, zobaczcie, Jezus z jednej strony na to pytanie nie odpowiedział, z drugiej strony idealnie odpowiedział. Czy teraz odbudujesz Królestwo Izraelowi? Nie wasza to sprawa. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. Czyli odpowiedział? Nie odpowiedział. W tym momencie nie odpowiedział. Ale potem mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, będziecie mi świadkami. Aha! Aha! To proroctwo Joela będzie. No to jak my będziemy robić to, co mamy robić, to potem będzie dzień pański, czyli dzień sądu, a potem będzie wyzwolenie. Tak? Oni doskonale rozumieli pisma. Rozumieli się bez słów. A więc z jednej strony Jezus mówi, że nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, z drugiej strony mówi Duch Święty, a oni rozumieją proroctwo Joela. Czyli innymi słowy, wewnętrznie wiedzieli, co to będzie. Ok? Wiedzieli, co to będzie. A więc tak, ilustracja z dzisiejszego świata. Wymyślmy sobie taką historię, że ktoś ma dzieci, tak? O, nie, załóżmy, są jakieś dzieci w jakiejś rodzinie i jest babcia, która świetnie piecze ciasta. Ok? Babcia piecze takie fantastyczne ciasta, że nie ma takiego na świecie. Babcia rzadko przyjeżdża. Babcia przyjechała ostatnio, jest weekend i babcia jest pedantką, jeżeli chodzi o czystość. Wszystko musi być czyste. Babcia zawsze dzieciakom powtarza, że nie wolno piec ciasta, jeżeli foremki do ciasta nie są idealnie wyczyszczone. To jest niemożliwe w ogóle. Najpierw trzeba je wyczyścić, a potem będzie się piekło ciasto. I babcia sobie siedzi wieczorem, dzieciaki przychodzą do niej, które kochają te ciastka i mówią: babciu, czy teraz w weekend upieczesz nam to ciastko? A babcia mówi: nie pytajcie mnie, czy upiekę, czy nie upiekę. To moja sprawa, kiedy upiekę. A weźcie sodę oczyszczoną tutaj i do roboty. Aha, gdzie się myślą? Soda oczyszczona. A, babcia zawsze mówiła, że sodą oczyszczoną się czyści foremki. No to ciach, bierzemy tą sodę, czyścimy foremki, wiadomo, co będzie dalej. Tak? Mówiła, że żeby nie pytać, kiedy upieczę. Ale kazała nam czyścić foremki. Jezus zupełnie to samo robi z uczniami tutaj. Amen. Uczniowie pytają, teraz inaczej na to spójrzmy, uczniowie pytają go: kiedy to zrobisz, Panie? Kiedy ty zaprowadzisz królestwo? A Jezus mówi im: wy weźmiecie moc i wy to zrobicie. Kiedy to zrobisz? Wy weźmiecie moc Ducha Świętego i wy to zrobicie. Czyli sukces tej misji leży w czyich rękach?
Naszych.
Waszych. Tak. Jak wyczyścicie wszystko, cały Izrael się nawróci, to będziemy piec ciasto. Jak idealnie wyczyścicie foremki, będę piec ciasto, a jak nie, to nie.
Amen?
Jeżeli Bóg coś chce na ziemi uczynić, to zawsze tam posyła człowieka. Bóg wyzwolił Izraela z niewoli egipskiej. Kogo posłał?
Mojżesza.
Tak. Albo do Gedeona mówi: idź w tej mocy swojej, wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Zawsze posyłał człowieka. I tutaj jest zupełnie to samo. I oni są Żydami, oni wiedzą, o co chodzi. Że Bóg wyzwoli Izraela, ale zawsze używa człowieka. No to w takim razie nas wysyła. Oni wiedzą, o co chodzi, doskonale. Uczniowie pytają Jezusa: kiedy wypełnisz proroctwo o ustanowieniu Królestwa Bożego? A Jezus opowiada: wy weźcie udział w wypełnianiu tego proroctwa. Czy uczniowie w to uwierzyli? Czy przyjęli tę rolę, którą mieli odegrać? Czy uwierzyli, że ich służba głoszenia Ewangelii w mocy Ducha Świętego sprawi, że odbudowane będzie Królestwo Izraela, a tym samym nastanie Królestwo Boże na ziemi? Wystarczy posłuchać słów Piotra. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 17-20. Posłuchajcie. Piotr mówi tak w tym dniu: i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi, córki wasze i młodzieńcy wasi, widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. To, co się dzieje. Duch Święty przychodzi, a Piotr ma już gotową interpretację. Od razu cytuję z Joela. Natychmiast. Już to było w ich sercach. Już wiedzieli, co to jest, co to będzie. Wypełnienie proroctwa Joela. Czyli wypełnienie proroctwa Joela to jest wylanie Ducha Świętego, służba prorocza, znaki, cuda, które poprzedzają przyjście Dnia Pańskiego. A więc nie może być wątpliwości, że uczniowie wierzyli, że drugie przyjście Jezusa nastąpi wkrótce i mieli ku temu konkretne podstawy. Później w Dziejach Apostolskich Piotr mówi w 3 rozdziale, 19-20 werset, mówi tak: przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Po co macie się upamiętać, wy Żydzi, moi bracia? Żeby Bóg posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. I mówi o czym? O Jego drugim przyjściu. Jak wy się upamiętacie, wszyscy się upamiętacie, cały Izrael, wtedy Bóg pośle swojego Syna, Jezusa Chrystusa, do was ponownie, czyli Mesjasza. Czyli nastąpi drugie przyjście. Ale od czego zależy wypełnienie tej obietnicy o przyjściu Jezusa? Do upamiętania i nawrócenia się całego Izraela. Uczniowie Jezusa, apostołowie, wierzyli, że jeżeli Izrael się upamięta, że jeżeli to wtedy Jezus ponownie zostanie posłany do Izraela i za ich życia na ziemię przyjdzie Mesjasz i przyjdzie Królestwo Boże. Czy mieli rację? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Obietnica porocu Mesjasza i nastania Królestwa Bożego była prawdziwa, zależała od upamiętania całego Izraela. A teraz przeczytam inne wersety z księgi Joela, których tutaj Piotr nie cytuje, ale które o tym mówią. Posłuchajcie. Drugi rozdział od wersetu 15 do 18 Joela. Zatrąbcie na rogu na Syjonie. Ogłoście święty post. Zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud. Poświęćcie zebranie. Zbierzcie starsze. Zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Czyli kto bierze w tym udział? Absolutnie wszyscy. Wszyscy. Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. Czyli Bóg oczekiwał i wymagał, że nastąpi pokuta, nawrócenie całego Izraela. Wszystkie warstwy społeczne, wszyscy ludzie, łącznie z kapłanami, czyli z władzami mi jako duchowymi, wszyscy. To było warunki. Jeżeli to by nastąpiło, wtedy drugie przyjście Jezusa wtedy na ziemię mogło natychmiast nastąpić. Obietnice Boże są zazwyczaj uwarunkowane. Czyli mowa o nawróceniu do Boga całego narodu izraelskiego. Ale cały Izrael nie przyjął Ewangelii o Jezusie, nie nawrócił się, więc Królestwa Bożego nie ma. Nie przyszło. Amen? Nie wasza to rzecz, znać czas i Halleluja. Zobaczcie, jaka to genialna była odpowiedź. Uczniowie mogli to zrozumieć, te słowo Jezusa, jako zachętę do działania. Że mamy działać. Weźmiecie moc Ducha Świętego, czyli spełnienie proroctwa Joela. Czy chciało im, zadajmy sobie pytanie, czy chciałoby im się zwiastować dobrą nowinę, Ewangelię, jeżeli by wiedzieli, że nadzieja Izraela się nie spełni? Jeżeli by wiedzieli, że Mesjasz nie przyjdzie za ich życia, że nic takiego nie będzie, czy chciałoby im się to głosić? Przecież oni byli uczniami Jezusa dla Królestwa Bożego, żeby to przyszło. Czy ludzie reagowaliby na zwiastowanie Piotra, gdyby wiedzieli, że i tak nic z tego nie będzie? Gdyby nie było nadziei, to nic by ludzie nie robili. Nie powstałby też Nowy Testament. I to słowo nie poszłoby z Jerozolimy przez Samarię i aż na krańce ziemi. Nie poszłoby. Nic by nie poszło. I do nas by nie doszło pewnie. Dlatego chwała Bogu, że Jezus tak mądrze im odpowiedział. Nie wasza to rzecz, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie to robić. Bo jeżeli wierzę i w nadziei. Odpowiedź Jezusa absolutnie genialna, dawała nadzieję, zachęcała do działania, a jednocześnie nie była prostą odpowiedzią, że tak albo że nie. No bo gdyby Jezus powiedział w prosty sposób, że tak albo że nie, gdyby powiedział tak, to by skłamał. Gdyby powiedział nie, no to obciąłby im skrzydła od razu. A odpowiedział w tak genialny sposób, tak jak to Jezus zazwyczaj odpowiada, nie? Boża mądrość. Niezwykła Boża mądrość w tym jest. Halleluja. Powiedział prawdę, nie zabierając nadziei i nie zabierając wiary. Amen. A więc twierdzę, że Jezus wiedział, że wtedy nie przyjdzie. I miał już gotowy plan B. Jak my to nazywamy? Plan, o którym chciał nawet apostołom wcześniej powiedzieć. I pomyślmy sobie, co Jezus miał na myśli, mówiąc do swoich uczniów kiedyś takie słowa. Z Ewangelii Jana 16, rozdział 12. Mówi tak. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Proponuję kilka minut przerwy. Podyskutujmy na ten temat, dobrze? Potem powiemy, co my myślimy i pójdziemy dalej. Dobrze? Co Jezus miał na myśli? Próbujmy zgadnąć. Oczywiście nie wiemy, załóżmy, ale spróbujmy zgadnąć, co mógł mieć na myśli, mówiąc, mam wam wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Aby zachować swoją tożsamość i nie kalać się tym, co nieczyste, co grzeszne, to Żydzi byli uczeni od dziecka, żeby nie mieć żadnych kontaktów z poganami. Dla Żyda pogańskie ziemie nawet były nieczyste. Kurz tych ziemi był nieczysty. Wszystko było nieczyste. Wprowadzono taką zasadę, że żaden Żyd nie może się na przykład kontaktować z poganinem na 3 dni przed pogańskim świętem. Bo w ziemi palestyńskiej za czasów Jezusa mieszkali poganie w różnych miastach. Było ich bardzo dużo. I w niektórych miastach były budowane świątynie pogańskie. Na przykład Herod Antypas zbudował wiele świątyń pogańskich na cześć na przykład cesarza. Także świątynie pogańskie i ceremonie pogańskie były na terenie Palestyny. I na przykład Żydzi uczyli, a generalnie faryzeusze jako grupa religijna byli tymi najbardziej, no właśnie, brakuje mi słowa po polsku. Przepraszam, myślę ciągle po
angielsku.
Zagorzali, o. Najbardziej zagorzali w tej kwestii i to oni nauczali Izraela, faryzeusze, żeby trzymać się z daleka od pogan. Na przykład wprowadzono zasadę, że w dniu pogańskiego święta Żydzi w miarę możliwości nie mieli nawet przechodzić przez pogańskie miasto. Nie wolno im było. Żydowscy pracownicy nie mogli brać udziału w tworzeniu czegokolwiek, co było użyte do pogańskich praktyk. W tym nie mogli budować budynków służących pogańskim rytuałom. Nie wolno było Żydowi budować takich rzeczy, a nawet pałaców nie wolno było budować dla rządzących. Nie wolno takich rzeczy było. Nie wchodziło się do domu poganina, bo to czyniło Żyda nieczystym na cały jeden dzień. Przez jeden dzień Żyd był nieczysty, jeżeli wszedł do domu poganina. Żydówka, jeżeli miała na przykład sąsiadkę, która była poganką i sąsiadka rodziła dziecko, to nie wolno było Żydówce pomóc pogańskiej kobiecie w porodzie. Zakazane było. Faryzeusze zakazywali. Mleko dojone przez pogańskie ręce było nieczyste. A więc jeżeli mleko było dostarczone przez poganina, nie wolno było tego spożywać. Można było to owszem kupić, można było sprzedać, ale komuś innemu, czyli poganinowi, ale Żyd nie mógł z tego pić. Chleb, jeżeli był pieczony, i czyste ręce, czyli żydowskie ręce, nie piekły tego chleba, tylko pogańskie, wtedy nie wolno było tego dotknąć. To też czyniło człowieka nieczystym. Oliwa przyrządzana przez poganina też była nieczysta, a więc nie wolno było tych rzeczy dotykać. Czyli faryzeusze stworzyli dla Żydów cały taki system oddzielania ich życia codziennego od tego wszystkiego, co pogańskie, po to, żeby Żydzi zachowali swoją tożsamość, żeby wiedzieli, że oni są odrębnym narodem, świętym narodem, czystym narodem, który nie chce mieć nic wspólnego z tą pogańską obrzydliwością. Żaden pobożny Żyd na przykład nie zasiadłby do stołu razem z poganinem w jego domu. To było nie do pomyślenia, żeby Żyd zasiadł z poganinem do stołu w domu poganina. Samo wejście do domu poganina czyniło Żyda nieczysty. Ale uwaga, Żyd mógł zaprosić poganina do swojego domu, ale jeżeli już zaprosił go do swojego domu, jeżeli siedzieli razem przy stole, to Żyd nie mógł wyjść z tego pomieszczenia. Bo jeżeli wyszedł z tego pomieszczenia, zostawił poganina samego przy stole zastawionym pełnym jedzenia, to wtedy to jedzenie stawało się nieczyste. W związku z powyższym trzeba było je wszystkie wyrzucić. Natomiast zrozumcie, że obecność Żyda razem z poganinem sprawiała, że ta nieczystość pogańska nie przechodziła na to jedzenie. Czyli obecność Żyda uświęca niejako fakt, że ten podły poganin będzie siedział obok mnie. Takie było myślenie. Jeżeli Żyd zaprosi poganina do swojego domu, to nie może go zostawić samego w pokoju. Jeżeli kupiło się narzędzia kuchenne, Jeżeli one były wytworzone przez poganina, to trzeba było je oczyścić najpierw, żeby wolno było z tego korzystać. Jeżeli te narzędzia były robione z metalowe, wszystkie trzeba było włożyć do ognia, do żywego ognia i rozgrzać je aż do białości. I po tym oczyszczeniu można było z tego korzystać. Jeżeli nie były zrobione z metalu czy z innego jakiegoś materiału, trzeba było je myć dokładnie wodą, zanim można było z tego korzystać. Nie można było wynajmować domu dla poganina. Nie wolno było pola dla poganina sprzedawać. Bydła dla niego nie wolno było sprzedawać i tak dalej. Czyli wszystkie aspekty życia były określone przepisami, które były stworzone przez taką właśnie kastę, którą my nazywamy faryzeuszami, a tak nawiasem. Wiecie, czasami my o nich myślimy bardzo źle, o tych ludziach, o faryzeuszach, a to dzięki nim, dzięki tej kaście faryzeuszy generalnie żydostwo przetrwało. Nie zmieszało się z pogańskimi narodami, więc oni robili jednocześnie dużo złych rzeczy, ale i bardzo dobrych. Faryzeusze robili bardzo dużo dobrych rzeczy jednocześnie. Oni między innymi zachowali pisma i mnóstwo innych rzeczy. To właśnie im zawdzięczamy. Jeżeli narzędzia tkackie były zrobione z drzewa, które rosło w lesie, z którego brano też drewno do pogańskich obrzędów, z tego samego lasu. Jeżeli brano drzewo do pogańskich obrzędów, wtedy te narzędzia tkackie trzeba było zniszczyć. Bo z tego samego lasu brano drzewo do pogańskich obrzędów. Poza tym trzeba było też zniszczyć wszystko, co było utkane. Jeżeli jakieś ubrania były zrobione na tych narzędziach, trzeba było wszystko to zniszczyć, spalić. Wszystko było nieczyste. Takie było myślenie Żydów w tamtym czasie. Jak Paweł przyszedł do Jerozolimy później, przed swoim aresztowaniem, to on bronił się przed Żydami, mówiąc, kim on jest i jaka jest jego misja. I na koniec tego swojego opowiadania mówi tak, Dzieje Apostolskie 22-21. I rzekł do mnie, czy Jezus rzekł do mnie, Paweł mówi, idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. I teraz zobaczcie, co następuje, jak powiedział to Żydom. I słuchali go aż do tego słowa. Wcześniej go słuchali. Po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc, zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, żeby taki żył. Czujecie to? Do tego momentu. A potem zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się, żeby on żył. Jezus przychodzi do Nazaret, do synagogi. I mówi tak, wprawdzie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, czyli do poganki. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk, czyli poganin. I wszyscy w synagodze słysząc to zawrzeli gniewem. I powstawszy wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto było zbudowane, aby go w dół strącić. Czujecie to? Czujemy to. Ten duch narodowy. Żydów. Wspominałeś o widzeniu Piotra. Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Ma to widzenie, kiedy mówiłaś o tym widzeniu, że w tej płachcie są różnego rodzaju nieczyste zwierzęta. I czytam 10 rozdział 13-15 werset i odezwał się do niego głos: wstań Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz który do niego. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. To już jest 10 lat mniej więcej od czasu wniebowstąpienia Jezusa. I przez te 10 lat w kościele wierzących nie ma ani jednego poganina. Nie ma żadnego poganina. To jest kościół wyłącznie Żydów. Żydowski. I potem Piotr idzie do Korneliusza, setnika rzymskiego, poganina, a gdy spotyka Korneliusza, mówi tak, 10 rozdział, werset 28, i rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Właśnie to widzę. I później, jak Piotr przychodzi do Jerozolimy z powrotem po tym wydarzeniu, czytamy 11 rozdział, 2 i 3, kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Nie do pomyślenia. Coś takiego. Tak nisko upaść. Żeby tak nisko upaść. Pomimo tego doświadczenia Piotr, który później jest w zborach Galacji, mimo tego, że on miał to objawienie, mimo że był Korneliusza, potem w zborach galacjańskich, pamiętacie? I jest powiedziane, że Galacjan, przeczytam 2 rozdział, 12-13, zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, czyli z Jerozolimy, jadał razem z poganami Piotr. A gdy przyszli, usunął się i odłączył zabawę przed tymi, którzy byli obrzezani. To był problem wewnętrzny, straszny problem. A wraz z nimi obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak, że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę, mówi Paweł. Czyli jedzenie przy jednym stole z poganami. Nie, absolutnie. Tego to nie zniesiemy. Nie, absolutnie. Kto nauczał wśród Żydów takiego oddzielenia od pogan? Już powiedziałem, że pobożni faryzeusze to robili. To oni robili. To dzięki właśnie nim Izrael miał swoją tożsamość, odrębność, zachował się pod okupacją grecką, potem pod okupacją rzymską. I Piotr, mimo doświadczenia z Korneliuszem, nadal nie chce mieć do czynienia z poganami tak naprawdę. Wewnętrznie on nadal czuje opór. I wtedy, kochani, dzieje się coś niezwykłego. Bóg daje nowe objawienie. Dzwonię nowe objawienie. Czyli coś, co prawdopodobnie Jezus chciał powiedzieć wcześniej swoim uczniom. Ale nie o to chodzi, żeby tego nie zrozumieli. Ale znieść by nie mogli. I teraz kogo Bóg wybiera na to objawienie? Komu daje to nowe objawienie? Hebrajczykowi z Hebrajczyków. Czyli temu, który mógł być uważany za najbardziej, no on był najbardziej hebrajski z Hebrajczyków. Dlaczego? Bo w czasach Jezusa ludzie, którzy mieszkali w obrębie Judy, czyli poprzednie plemię Judy i Benjamina, nazywali się Hebrajczyk z Hebrajczyków, bo oni uważali się bardziej żydowscy niż wszyscy inni Żydzi. A więc jeżeli byłeś z plemienia Benjamina, to byłeś super Żyd. Okay? A więc on był Hebrajczyk z Hebrajczyków, tak o sobie mówił, bo tak oni mówili o sobie. Mało tego, on mówi w pewnym momencie w Dziejach Apostolskich o sobie, stając przed Sanhedrynem, że mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Czyli Hebrajczyk z Hebrajczyków, faryzeusz z faryzeuszy. Człowiek, który jest największym separatystą pod każdym względem, który nauczał, że od pogan trzymać się z daleka. Trzymać się z daleka od tego, co nieczyste. I co się dzieje? Efezjan rozdział 3, werset 3 i 6. Paweł mówi tak, że przez objawienie została mnie odsłonięta tajemnica. Jak to powyżej krótko opisałem, w 6 wersecie, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. To jest to objawienie, którego uczniowie, apostołowie nie mogliby znieść. Dlatego Jezus o tym wcześniej nie powiedział. Mówi, mam wam do powiedzenia, ale nie możecie znieść. Znaczy, że on tego nie powiedział, nie mówił w ogóle. Ale Duch Święty później wam to objawił. Halleluja. Czyli co Bóg czyni? Zamienił najzagorzalszego przeciwnika pogan i największego separatystę na największego orędownika i przyjaciela pogan. Halleluja! Halleluja! Paweł sam o sobie przecież mówi, że jest apostołem pogan, tak? Że jest apostołem pogan. Tak się więc dumą nazywa. Potem. Chwała Bogu. I Rzymian, rozdział 11, werset 25. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na cześć Izraela aż do czasu, gdy pode mnie pełni tajdą. A więc zamiast powtórnego przyjścia Jezusa za czasów apostołów, co było możliwe, gdyby cały Izrael się nawrócił, mamy potem czas pogan. I obietnica powtórnego przyjścia Jezusa znowu będzie aktualna dla Żydów pod koniec czasu pogan. Tak, jak poganie w pełni wejdą. Znowu jest aktualna. Czy powtórne przyjście Jezusa mogło się wydarzyć pomiędzy rokiem 70 naszej ery a rokiem 2018? Takie pytanie zadaję i powiem bardzo brutalnie, że nie mogło. Że prawdopodobieństwo przyjścia Jezusa pomiędzy rokiem 70 a 2018 jest zerowe. Nie mogło się nigdy wydarzyć, absolutnie. To jest niemożliwe. Bo to oznaczało, że apostoł kłamie. Dlaczego? Dlaczego mówię pomiędzy rokiem 70? Bo do roku 70 była świątynia. A to, co się działo w świątyni, jest jednym z ważnych elementów całej układanki. Bez świątyni nie może być przyjścia Mesjasza po raz drugi. I to może nastąpić dopiero po tym, jak będzie zbudowana w Jerozolimie świątynia. Wcześniej nie. A więc teraz prawdopodobieństwo przyjścia Jezusa jest zerowe. Zero. Dzisiaj nie może przyjść. Zero. Rok temu, 10 lat temu i tak dalej, też nie mógł przyjść. To jest niemożliwe. Posłuchajcie listu do Tesaloniczan, rozdział drugi, znaczy drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, będę czytał od wersetu pierwszego. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim? Spotkania naszego z Nim. Tutaj jest wyraźny odnośnik do tak zwanego pochwycenia. Spotykamy się z Nim na obłokach. Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany. Tak nawiasem, w tamtych czasach bardzo często była taka praktyka, że ludzie pisali fałszywe teksty, fałszywe listy i podpisywali się pod tym. A więc prawdopodobieństwo, że ktoś mógł napisać fałszywy list, było duże. Paweł mówi, żebyście nie brali tego pod uwagę. Jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, nie nastanie. A mówi o czym? Przyjście Pana Jezusa i spotkanie naszego z Nim. W drugim liście do Tesaloniczan, w innym, mówi o tym spotkaniu jako o momencie zmartwychwstania i pochwycenia. Tak nawiasem, pochwycenie Kościoła i zmartwychwstanie jest jednym i tym samym. To się dzieje w tym samej chwili. Czyli jeżeli chcemy wiedzieć, kiedy nastąpi tak zwane pochwycenie, paruzja, to musimy wiedzieć, kiedy jest zmartwychwstanie. Te dwie rzeczy dzieją się razem. Mówi, niechaj was nikt nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Po co by im to mówił, skoro nie mogliby tego zobaczyć? Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Takie objawienie miał Paweł. Takiego objawienia nie mieli wcześniej apostołowie. To Duch Święty później objawił takie dodatkowe rzeczy, których apostołowie nie wiedzieli. Jezus im też tego nie powiedział wcześniej. Paweł miał to objawienie i później to przekazuje. Czyli jest niemożliwe, żeby nastąpiła paruzja, porwanie w momencie, kiedy nie ma świątyni w Jerozolimie i nie ma objawionego tak zwanego antychrystu. Nie jest możliwe po prostu z punktu widzenia Biblii. Lekcja wiary. Kochani, my chcemy czasami znać przyszłość. Co się wydarzy? Panie, zbudujesz nasz zbój? W tym czasie? Tak? Różne rzeczy chcielibyśmy wiedzieć. Panie, zrobisz to, Panie, zrobisz tamto. A Bóg chce, żebyśmy my czynili to, do czego On nas powołał. Żeby to czynić, co On nas powołał. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, ale wasza rzecz chodzić w wierze. Wasza rzecz wykonywać wolę Bożą. Wasza rzecz modlić się, wielbić Boga. Wasza rzecz wzrastać w poznaniu Chrystusa. Wasza rzecz świadczyć o Jezusie. Wasza rzecz głosi Królestwo Boże.
Tak?
Tak.
Tak.
Kochani, przez wiarę czynimy rzeczy, nie wiedząc, jaki będzie ich skutek. Nie wiemy. Apostołowie, którzy głosili w Jerozolimie, też nie wiedzieli, jaki będzie skutek, ale wierzyli, że będzie pozytywny. My też nie wiemy, jaki będzie skutek, ale ufamy Bogu. Hebrajczyków 11:8, przykład Abrahama. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Często jest nasze takie życie, że my nie znamy przyszłości, nie wiemy, dokąd idziemy do końca, ale znamy dzisiaj, dzień dzisiejszy. I wiemy, do czego Bóg nas dzisiaj powołuje. Jak przychodzi Królestwo Boże? Jeszcze raz podsumujmy. Żydzi oczekiwali, że Mesjasz pokona pogańskie narody, wywyższy Izraela. Oczekiwali, że będzie wielka wojna. A Jezus zamiast wojny głosi Ewangelię pokoju. Kochajcie nieprzyjaciół swoich. Żydzi oczekiwali, że Bóg wyśle wojska przeciw poganom. A Jezus zamiast tego mówi, Łukasz 24:47, i że począwszy od Jerozolimy, w imię jedno ma być głoszone wszystkim narodom, czyli wszystkim poganom, upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Zamiast wojny przeciwko poganom, Mesjasz mówi, że głosimy im upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Ponadto objawia pewnemu faryzeuszowi tajemnicę, że poganie są uczestnikami jednego ciała w Chrystusie. I powołanie Pawła oczywiście. Łukasz 17:20-21. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Czy nie tak, jak wy myślicie, że będzie wielka wojna i pokonamy pogan? Będzie inaczej. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. I ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Czyli tam, gdzie król, Bóg jest królem, rządzi, tam jest Królestwo Boże. A więc wraz z Mesjaszem nastał przyszły wiek, wiek doskonałości, ale ten wiek, czyli wiek grzechu i upadku, nadal trwa. I te dwa wieki, w momencie, kiedy przyszedł Jezus, trwają obok siebie, razem. Ponieważ misja Mesjasza jeszcze nie została w pełni zakończona. Dopiero w momencie, kiedy Jezus przychodzi po raz drugi, kiedy dokończy swoją misję, wtedy nastąpi pełnia tego wieku przyszłego. Ale w cząstce ten wiek przyszły, ten wiek doskonałości i sprawiedliwości, już przyszedł wraz z Jezusem. I przez cały czas jest jako Królestwo Boże niewidzialne. Który was wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojego umiłowanego. Halleluja. Co to są jeszcze czasy ostateczne? Czy żyjemy w czasach ostatecznych? W 2 Tymoteusza, rozdział 3, na przykład Paweł mówi tak. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. A potem mówi, jacy ludzie będą w tych dniach. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni i tak dalej. Cała lista tych złych trzech. Czy Paweł mówi tutaj o rzeczywistości, która kiedyś gdzieś tam w przyszłości nastąpi, czy mówi raczej o tej rzeczywistości, która ma miejsce wtedy, kiedy czyta o tym Tymoteusz? Dalej mówi tak. Werset kolejny, opuszczam kilka wersetów, żeby nie czytać wszystkiego. Albowiem z nich, czyli z takich ludzi, wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości. I dalej mówi, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Czyli z kontekstu wynika, że tacy ludzie teraz, za czasów Pawła i Tymoteusza, którzy nie idą, są, ale Tymoteusz nie idzie za ich przykładem, tych złych ludzi, tylko idzie za przykładem Pawła. A więc w czasach ostatnich, czyli tamtych czasach już, są ci źli ludzie. Czyli czasy ostatnie to są czasy w momencie, kiedy przyszedł Jezus i apostołowie mają swoją misję. To są czasy ostatnie. Zaczęły się wtedy. Dzieje apostolskie 2:16-17, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni. mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Znowu Piotr mówi o czasach ostatecznych. To jest teraz, to się dzieje teraz, wypełnienie proroctwa Joela. Czyli wniosek, dni ostateczne, jeszcze raz powtórzę, zaczęły się wraz z inauguracją wieku przyszłego, a wiek przyszły rozpoczął się wraz z przyjściem Mesjasza. Czy dni ostateczne trwają do dzisiaj od czasu przyjścia Mesjasza? To jest cały czas okres, który my nazywamy dniami ostatecznymi. Natomiast dzień ostateczny w liczbie pojedynczej w Nowym Testamencie jest używany w innym znaczeniu. Ten dzień nastąpi w czasie po powtórnym przyjściu Mesjasza. To jest dzień ostateczny. Na przykład w Ewangelii Jana 12:48 jeden przykład. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Dzień ostateczny. Czyli z jednej strony my żyjemy w dniach ostatecznych, mówiąc językiem biblijnym, od czasu przyjścia Jezusa do dzisiaj. Z drugiej strony dzień ostateczny nastąpi po powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię. I ostatni przykład. Jak inna jest wizja Królestwa Bożego Jezusa w porównaniu z tym, jakie było oczekiwanie Izraela. Mateusza 13, rozdział, werset 31 i 32. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobny jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion. Malusieńkie ziarenko, wrzucone w ziemię, nic nie ma, nic nie widać, nic nie było. Ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem. Tak, iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Czyli wizja Królestwa Bożego i nastania Królestwa Bożego na ziemi, która jest dana nam też, poganom i Żydom, przez Jezusa Chrystusa, jest taka, że ono przychodzi niedostrzegalnie, przychodzi jako coś maleńkiego, a potem rozprzestrzenia się na cały świat. I w skali makro, globalnej, ale też w skali mikro, czyli naszej. Jeżeli my przyjmujemy Jezusa jako naszego Mesjasza, Zbawiciela, to zaczyna się to od czegoś maleńkiego. Ziarno słowa trafia do naszego serca i myślimy, nic się nie stało, nic się nie dzieje, nic nie ma. A potem to zaczyna rosnąć, kiełkować, powolutku, zaczynamy czuć inaczej, myśleć inaczej, zaczynamy się uświęcać, poddajemy nasze życie Królowi, który rządzi w nas, a potem to wszystko rośnie i my rośniemy wraz z Panem. Halleluja! Także cieszmy się z tego, że Jezus postanowił przyprowadzić Królestwo Boże właśnie w taki sposób, a nie w taki, jak myśleli w tamtych czasach Żydzi. Czyli wzrost, uświęcenie, wzrost w wierze, czyli od czegoś bardzo maleńkiego do czegoś bardzo pięknego i bardzo dużego. Halleluja! Chwała Jezusowi, chwała Bogu. Halleluja! Halleluja! Powstańmy!